Witam serdecznie. Moim gościem jest Krystyna Kurczap-Redlich, autorka,
dzień dobry państwu.
Korespondentka polskich mediów w Rosji przez całe lata.
Muszę zaznaczyć, korespondentka bezpłatna, czyli stringer. Byłam dziennikarką niezależną, nikomu nie zależało, żeby mi płacić.
Rozumiem, ale jakoś mimo wszystko pani pracowała i bardzo efektywnie. Głową w mur Kremla, to jest książka z 2007 roku o wymownym tytule, no i w 2016 wyszła ta taka chyba naprawdę benedyktyńska praca stała za tą książką. To są Tajemnice Rosji Putina, Wowa, Wołodia, Władimir, bestsellerowa biografia Putina. Głową w mur Kremla, tytuł wymowny. Czy ma pani teraz taką gorzką satysfakcję, a nie mówiłam, kiedy wszyscy już wiedzą, czym jest putinowska Rosja?
To nie jest satysfakcja, to jest wielkie moje rozgoryczenie. Pierwszy artykuł o Putinie napisałam w 2002 roku. Nazywał się Demokracja drugiej świeżości. No jak wiadomo, drugiej świeżości nie ma z Mistrza i Małgorzaty. I wtedy to był artykuł, który zamówiła Rzeczpospolita przed wizytą oficjalną prezydenta Putina w Polsce. No niestety nie zdecydowała się na opublikowanie tego artykułu. Zdecydowała się Gazeta Wyborcza. Artykuł się ukazał po wizycie ze sprostowaniem. Ale sprostowanie nie mogło być, ponieważ było napisane przez solidnego dziennikarza, czymś rzeczywiście istotnym, ponieważ trzeba było być ślepym, żeby nie widzieć od samego początku, kim jest Władimir Putin. Choćby od tego momentu, kiedy Jelcyn w ciągu tych kilku lat jego panowania, jego rządów, jednak usiłował zaprowadzić demokrację, zlikwidował hymn Związku Radzieckiego.
No zgoda, ale tutaj po pierwsze będę broniła naszych elit intelektualnych, ponieważ złudzenia czy naiwność wobec putinowskiej Rosji nie przejawiali tylko ludzie w Polsce, ale w całej Europie. A po drugie Jelcyn rozpoczął wojnę w Czeczenii, więc też trudno byłoby go stawiać za wzór.
Oczywiście, jeżeli by zapytać człowieka, któremu jednak ufam jako prezydentowi, czyli Aleksandra Kwaśniewskiego, dlaczego zaprosił prezydenta Jelcyna, powiedział, taka była racja stanu.
Jelcyna czy Putina?
Putina. Odpowiedziałby, że tego wymagał interes Polski. No, rzeczywiście, jesteśmy krajem graniczącym. Z tym, że prezydent Kwaśniewski nie opowiadał o zaproszonym gościu cudów jako o przedstawicielu demokracji, a na przykład Tony Blair w 2000 roku, kiedy jeszcze nawet nie jest wybrany Putin na prezydenta, przed jego wyborami już mknie ze swoją żoną do Petersburga, żeby wesprzeć tego człowieka właśnie, mimo że doskonale wie, że toczy się już drugi rok potworna wojna w Czeczenii. Wojna, którą korespondenci zagraniczni opisują jako ludobójstwo już wtedy. Nie przeszkadza to Tonymu Blairowi. W 2002 roku zaprasza go na oficjalną wizytę. W 2003 roku królowa brytyjska.
Tak.
Jako pierwszego gospodarza Kremla od czasów carskich
to
go zaprasza.
Tak, i on tam sobie poszedł do teatru. Królowa, przepraszam, została zaproszona do teatru, bo odwiedziła Rosję także. I tam oglądała balet, oglądała występy aktorów rosyjskich, wystawiano Hamleta.
I słusznie, bo aktorami są świetnymi.
Ale tak było, ale też nie trudno się temu dziwić.
Trudno się temu dziwić, dlatego że obserwując całą politykę liderów Zachodu, musimy zobaczyć, jak bardzo się ona różni od czasów zimnej wojny. Podczas zimnej wojny był podział jasny, gdzie jest dobro, a gdzie jest zło. W momencie, kiedy się kończy zimna wojna i kiedy znika Związek Radziecki, wyobrażenia liderów Zachodu zupełnie nie były. Wyobrażenia o demokratyzacji, o możliwości demokratyzacji Rosji zupełnie nie były oparte na faktach. Trzeba było naprawdę nie chcieć widzieć i hymnu Związku Radzieckiego, który natychmiast wprowadził Putin, i dewastacji parlamentu, i unicestwiania wolnego słowa.
Ja rozumiem, ale czy to nie jest tak, że te rzeczy, o których pani mówi, widoczne są dla obrońców praw człowieka albo reporterów i reporterek, dziennikarzy wnikliwych, natomiast dla głów państw, które się spotykają z innymi głowami państw, sytuacja wyglądała całkiem nieźle.
Tony Blair dostaje przed swoim pierwszym wylotem do Rosji, dostaje raport od Organizacji Międzynarodowej Praw Człowieka, cały raport dotyczące zbrodni Putina w Czeczenii, nawet go nie otwiera. Więc to nie jest kwestia tego, że oni nie wiedzą, oni nie chcą wiedzieć.
Nie chcą wiedzieć,
ponieważ
dlatego, że
w 2002 roku, jeżeli jest podpisany podczas oficjalnej wizyty Putina w Londynie, wielka ilość bardzo lukratywnych dla obu stron umów dotyczących ropy naftowej. Więc jeśli business is as usual, to albo biznes i wyłącznie biznes, albo przynajmniej zachowanie resztek tych wartości, o które walczyliśmy podczas zimnej wojny.
No dobrze, ale teraz zgoda, ale teraz jak jest teraz? Jakie są cele Putina? Bo to, co się teraz dzieje, na pewno jest wielkim szokiem dla Zachodu i na pewno zaczęłam tej gorzkiej satysfakcji, może pani powiedzieć, a nie mówiłam. I co będzie, albo co jest, jak pani to ocenia? Czy ta inwazja będzie trwała dopóki armia Federacji Rosyjskiej nie zostanie pokonana po prostu w Ukrainie z pomocą Zachodu?
To są raczej pytania do politologa, proszę pani, nie do mnie. Ale ja wiem z dokładnych studiów nad psychologią Putina, że on nigdy nie odstępuje. Jako szczeniak, chuligan walczący na podwórku, zawsze rzucał się na swoich przeciwników i dopóki nie był totalnie pobity, nie ustępował. Ale w tej chwili, co to znaczy ustępstwa Rosji? Nie ma czegoś takiego. To nie jest w ogóle planowane ani przewidywane, dlatego że jakiekolwiek oświadczenie wobec swojego społeczeństwa przez prezydenta, że my się cofamy, jest jego przegraną. Ani razu nie padło takie słowo. Po pierwsze, przypominam to, co państwo zapewne słyszeliście już 100 razy, że według propagandy rosyjskiej Rosja nie atakuje, Rosja się zawsze broni. Rosja broni się przeciwko inwazji NATO, które to NATO już otoczyło, doszło do granic Ukrainy. Oczywiście to wszystko jest nieprawdą, ale to jest prawda społeczeństwa rosyjskiego i ta prawda jest nieustannie dzień po dniu utrzymywana. W związku z czym...
Ale ja zapytam jeszcze właśnie, przepraszam, że przerywam, ale zapytam jeszcze o stan umysłu społeczeństwa, na jakim etapie to jest w tej chwili, bo różne są na ten temat opinie. I powoli będziemy przechodzić do części drugiej naszego spotkania, to znaczy takiej, która...
Ale pani pytała o dalszy... Tak. Wszyscy to powtarzają. I jeśli chodzi o generalicję, i jeśli chodzi o działaczy i tak dalej, że Rosja musi przegrać.
Ponieważ
tylko wielka przegrana Rosji, militarna przegrana Rosji i przegrana Putina może zagwarantować jakikolwiek spokój i pokój Ukrainie. Inaczej Ukraina przepadnie.
Teraz... Zapraszam wszystkich do radia internetowego RMF24, do portalu internetowego, do naszych mediów społecznościowych. Kontynuujemy naszą rozmowę. Czyli jest tak, jak mówił między innymi Daniel Rotfeld, to znaczy Rosja się zatrzyma tam, gdzie zostanie zatrzymana.
Tak jest. Przede wszystkim Rosja nie zatrzymuje się i nie maszeruje oficjalnie. Wszystko, co my o tym wiemy, różni się od tego, co wiedzą Rosjanie. My musimy się liczyć z przekazem Kremla do Rosjan. I Rosjanie muszą cały czas wiedzieć, że maszerują i że zwyciężają. I dlaczego oni muszą to wiedzieć? Dlatego, że nie dopuszczają jako społeczeństwo, ćwiczone w pokorze od stuleci, nie dopuszczają możliwości istnienia w narodzie, który byłby źle oceniany, sam przez siebie źle oceniany, to znaczy ja zdaję sobie sprawę z tego, że moi znajomi, żołnierze, zabijają w Ukrainie ukraińskie dzieci i cywilów.
No właśnie.
Do tego bardzo trudno się przyznać.
Ale ja rozumiem, ale z drugiej strony jest tak, że przecież te ileś razy już w czasie tych rozmaitych wojen Federacji Rosyjskiej było tak, że zwłoki żołnierzy, które gdzieś ginęły po drodze, nie docierały do Rosji, albo może w ogóle nie były zbierane, że tak powiem, czyli ten ładunek 200,
tak.
To wywoływało taki opór, zwłaszcza wśród kobiet, matek tych żołnierzy, że społeczeństwo zaczynało się burzyć.
Kiedy?
W czeczeńskiej wojnie.
Aha, Czeczenki zaczynały się burzyć.
Nie.
Ale matki rosyjskie?
Rosyjskie matki też.
Bo
przepraszam,
wtedy,
że ja się mądrzę na temat Rosji,
cały czas mówimy o czasach...
Przepraszam, tak się mądrzę, ale...
W porządku, mhm. I się zgadzam, jeśli mówimy o czasach wojny Jelcyna. Jelcyn tę wojnę zaczął bezsensownie, miał ją zwyciężyć w ciągu 9 dni i potem przegrała Rosja tę wojnę, ale wtedy bardzo silnie działał Komitet Matek Żołnierskich, który w tej chwili od paru lat jest zdelegalizowany.
No dobrze, ale to znaczy rosyjskie matki nie zbuntują się?
Nie.
Nie.
Nie. Teraz, kiedy był ten pobór ogłoszony, rosyjskie matki występowały z wielkimi plakatami pod tytułem "Prezydencie, daj naszym dzieciom się uczyć", a nie napisały "Prezydencie, nie pozwalaj naszym dzieciom zabijać".
Więc no dobrze, ale w takim razie bardzo źle pani myśli o rosyjskim społeczeństwie, a jednak jego obraz, który pani przedstawia między innymi w swojej książce, jest bardziej zniuansowany.
Oczywiście, że tak. Pani mnie pyta w tej chwili o stosunek matek, które wiedzą o tym, że ich dzieci idą na wojnę. Oczywiście one mogą być przerażone, one się mogą buntować, one nie mają jak tego buntu wyrazić, po pierwsze. Po drugie, musimy się liczyć z tym, że zdecydowana większość poborowych to są ludzie z bardzo biednych okolic. I jeżeli oferuje się im wysokość sześciokrotnej, miesięcznej jakiejś tam podstawowej opłaty, to są bardzo duże pieniądze. To raz. A po drugie, kilkakrotnie słyszę, jak taka matka mówi, że jestem dumna z tego, że mój syn poległ dla dobra Rosji. Więc my cały czas nie patrzmy na to, na społeczeństwo rosyjskie, jako na społeczeństwo o psychice społeczeństwa, powiedzmy, polskiego. Są to ludzie o wykarbowanych posłuszeństwem duszach od dawna.
No dobrze, ale nie wszyscy.
Nie, wszyscy nigdy nie istnieje coś takiego jak pojęcie wszyscy, szczególnie dla 138-milionowego
narodu.
Ja powołuję
się na pani książki i to, że bardzo pani docenia tych wszystkich, którzy chociażby wychodzili
tak,
na
zaraz
ulicę.
Zaraz o nich powiem, ale wracając jeszcze do tych matek, one są po prostu, po pierwsze, przerażone, po drugie, wierzą propagandzie i są przekonane, że ich dzieci walczą w dobrej sprawie. To też jest dla nich bardzo ważne.
Naprawdę jest to dla nich takie ważne?
Szalenie. Szalenie. Istnieje coś takiego w społeczeństwie rosyjskim, co zwane jest czustwo łoktia, to znaczy poczucie wspólnoty. Poczucie wspólnoty wielkiego społeczeństwa, które jest przekonywane od 20 lat, a szczególnie silnie teraz, że jest napadany przez Zachód, dlatego że jest tak wspaniały i w związku z czym, jeżeli jestem częścią wspaniałego społeczeństwa, to muszę się pogodzić z tym, że mój syn dla tego społeczeństwa może zginąć. My tego, proszę się nie dziwić, my nie możemy zrozumieć przerażenia i wewnętrznego terroru, który konstruuje psychikę przeciętnego Rosjanina. Ale ja nie mówię o tych, zresztą których znałam, na przykład Władimir Karamurza, znakomity opozycjonista, człowiek, który wiele lat przeżył w Stanach, który stał zawsze obok Borysa Niemcowa, zabitego w 2015 roku. Ten człowiek, który bardzo dużo on zrobił dla praw człowieka w Rosji i tak dalej, i on teraz wrócił z Zachodu do Rosji, ponieważ nie chciał pouczać swoich rodaków, jak mają postępować, nie będąc razem z nimi. W tej chwili jego proces się toczy, grozi mu 20 lat pozbawienia wolności. Drugi, Ilja Jaszyn,
tak,
który walczy od lat,
tak,
9
też
lat skazania.
Pisze o nim pani w książkach.
Ale teraz,
w książce,
proszę
teraz,
pani, w
ja
lipcu.
Wiem, co się dzieje
ale
teraz.
W lipcu. Mhm. W lipcu tego roku zostaje skazany na 7 lat. Tak. W ciągu pięciodniowego procesu szef rady dzielnicowej, który przygotowując Dzień Dziecka w swojej dzielnicy, oświadczył, że nie będzie to radosny Dzień Dziecka, kiedy nasi żołnierze zabijają dzieci ukraińskie. Proces jego trwał 5 dni. Człowiek został skazany na 7 lat łagra.
W takim razie, nie, ja wiem, rzeczywiście lista ofiar tego reżimu i teraz, dziś to, co się w Rosji dzieje, budzi zgrozę tych, którzy właśnie chętnie przez lata by na to przymykali oko, ale już się nie da. Natomiast ja zadam pani takie wprost pytanie. Kim jest Putin? Poświęciła mu pani wiele uwagi. Ja wiem, że taka psychologiczna interpretacja też u pani jest mocna, ale może to jest niewystarczające, że ktoś był bity i poniżany w dzieciństwie. Co Putin? To jest za człowiek? Bo Masza Gessen, inna biografka Putina, twierdzi, że to jest po prostu seryjny morderca.
Masza Gessen ma rację. Ja to udowadniam nawet pod koniec książki liczbą zabójstw wtedy, w 2016 roku. W tej chwili jest tego dużo więcej. Ale to nie jest seryjny morderca na tronie kremlowskim. Tak. Skąd się ktoś taki bierze?
No właśnie, proszę powiedzieć, gdzie się zaczyna ta droga?
Popatrzmy na niego inaczej, popatrzmy na jego polityczne ukierunkowanie, kiedy jest rok 1962 i Wołodia ma wtedy tak naprawdę 12 lat, ponieważ jego oficjalna biografia jest sfałszowana, nie ten ojciec, nie ta matka, nie to miejsce urodzenia, nie ta data, o tym dokładnie w książce, ale co jest ważne, i ten chłopak wyciąga ze śmietnika portret Stalina. Dlaczego ze śmietnika? Dlatego, że po 20. zjeździe Chruszczowa w 56. roku zaczęła się walka z kultem jednostki, walka ze Stalinem, doszło do Leningradu, zrzucano portrety, Stalin przestawał istnieć i wtedy mały Wołodia wyciąga ten portret i przybija go uroczyście do ściany domu, nie do mieszkania. Dlaczego? Dlatego, że jego przybrany ojciec jest byłym NKWD-istą, czyli człowiekiem, który wstąpił dobrowolnie do wojsk straszliwej organizacji NKWD, która była organizacją zawsze walczącą z inaczej myślącymi. No była to organizacja taka jak KGB, to było po prostu
tak,
KGB
było terror, tylko tak.
Siejąca terror, ale przede wszystkim jego ojciec był zdecydowanym stalinistą i zaprzysięgłym komunistą.
I to się dziedziczy?
No jeżeli jest się wychowanym w tym duchu od początku, jeżeli mały Wołodia rzeczywiście był bardzo straumatyzowanym dzieckiem, przyjmuje najwidoczniej, to widać, tę wielkość Stalina jako swoją własność. Mało tego.
Jest... No dobrze, przepraszam, że przerywam, ale to nie tłumaczy wszystkiego. To znaczy może należałoby zacząć od końca i zapytać, to jak to się stało.
Zaraz, chwileczkę.
Bo to jest...
Pani redaktor, tak. Ja jednak skończę.
Tak, bo...
Jest rok 62. Wołodia idzie, zupełnie nieprzymuszany z dobrej woli, do KGB. Tam zostaje odpowiednio, prawda, przeszkolony, jak możemy sobie to wyobrazić. Ale, co jest bardzo znamienne, jest rok 1994 i Władimir Putin jest wtedy zastępcą teoretycznego demokraty Anatolija Sobczaka, zastępcą mera. Wtedy odbywa się w 1994 roku jedno z pierwszych międzynarodowych wielkich zebrań w Petersburgu, zebrań intelektualistów i ekonomistów zachodnich razem z ich odpowiednikami rosyjskimi, czyli z ludźmi, powiedzmy, dawnymi demokratami. I jest mowa o rozszerzeniu NATO na wschód, między innymi. I ni stąd, ni zowąd wstaje niepozorny człowiek i mówi to, co ja państwu postaram się przytoczyć dosłownie, bo to jest ważne. 25 milionów Rosjan, jest 94 rok, czyli już od 3 lat Ukraina wywalczyła sobie niepodległość. Największa republika Związku Radzieckiego. Była republika Związku Radzieckiego i inne republiki.
I co mówi Putin?
I Putin mówi tak, 25 milionów Rosjan znalazły się na terytorium innych państw i teraz żyją na tych terytoriach, które historycznie należą do Rosji, jak na przykład Krym. Ale Rosja, aby dyplomatycznie chcąc zachować pokój, jednak w tej chwili od nich się odsunęła, ale to nie oznacza, że ona zatwierdziła swoje dzisiejsze granice. Jest rok 94. Ten człowiek jest nikim. O czym on myśli?
O tym, o imperium radzieckim, postradzieckim,
tak,
rosyjskim.
Tak, ale to, co powiedział, że największym nieszczęściem był upadek Związku Radzieckiego, my to odbieramy od strony ideologicznej, a nieprawda. Jemu chodziło wyłącznie o geopolitykę.
No tak, ale czy pani zgodzi się z tym, że Rosja jest krajem wspierającym terroryzm?
Oczywiście, że tak.
Co najmniej wspierającym.
Ale ja się jeszcze cofnę do drogi Putina do Krymu.
Króciuteńko, bo już
dlatego,
nasz czas
że potem, 2004 rok, wybucha pomarańczowa rewolucja przeciwko fałszerstwom związanym z wyborem prezydenta, którego nieprawdopodobnie popierał Putin. I wtedy plunęli Ukraińcy Putinowi w twarz, wybierając kogo innego.
Ale czy to nie jest tak, że ta zagadka, dlaczego taki człowiek, który uzyskał tak nieprawdopodobną władzę, zamiast pozwolić społeczeństwu się rozwijać
Słucha?
I budować siłę
Słucha?
Kraju, którym rządzi...
Pani operuje pojęciami absolutnie nieprzystającymi do władców rosyjskich.
No, ale
rozwój
wtedy...
społeczeństwa nigdy nie był ich celem, ponieważ od
Czyli jednak
od stuleci
Rosja jest
patrzą inaczej
no dobrze, ale to pani
na całe społeczeństwo.
Taką wersję, że Rosja jest przeklęta na wieki.
Nie, na
to
wieki
tak trochę
nie.
brzmi, że jest bez szans.
Nie, nie, nie. Na pewno nie jest bez szans, tym niemniej jej...
A jest jakaś szansa dla Rosji?
Oczywiście, że tak. Tyle tylko, że zupełnie nie wiemy, jak się potoczą następne lata. Zupełnie nie wiemy, co się stanie z Putinem, co się stanie po Putinie.
Czyli...
Ja tylko mam wielką nadzieję, że prawdą jest to, co kilkakrotnie słyszałam na Dalekim Wschodzie, kiedy pytałam ludzi, takich tak zwanych zwykłych ludzi, a co by było, gdyby nagle Putin zniknął z telewizji i pokazał się kto inny? Odpowiedź, to byśmy o Putinie zapomnieli. Więc jeżeli naród w swojej ogromnej masie poczułby mniejszy ucisk, mniejszy nacisk, mniejsze lekceważenie, to jeżeli by nagle zaczęto budować mu drogi i dawać lepszą medycynę, jeżeli lekarzy...
I edukację. Tam, no dobrze, ale w takim razie wtedy by zapomnieli o Putinie.
Może by nie zapomnieli, ale wtedy, jeżeli by im były przedstawione inne wartości, oni by poczuli, że żyje tak. im się lepiej. Proszę państwa, 20 parę milionów Rosjan żyje poniżej granicy tak. nędzy. 30 milionów
razie...
gospodarstw jest pozbawionych kanalizacji. My nie patrzmy na to społeczeństwo naprawdę inaczej. Temu społeczeństwu o wiele więcej trzeba, niż nam się wydaje.
Dobrze, ale teraz jednym słowem. A Ukraina doczeka się przyszłości dobrej wolności, nie doczeka, tylko wywalczy, tak czy nie?
Dla mnie absolutnie tak. I bardzo bym chciała, żeby to nie było tylko moje chciejstwo.
Ja myślę, że nie będzie pani, bo jest też wola całego
Na szczęście mamy
świata.
Bidena zamiast Trumpa.
Tak jest. I na tym musimy skończyć naszą rozmowę, która pokazuje, że jednak pani zdaniem klucz do tej tajemnicy leży w przeszłości. I na tym musimy zamknąć nasze obrady w przeszłości, że przeszłość jest odpowiedzią na to. Dziękuję najmocniej. Moim gościem była Krystyna Kurcza-Predlich, autorka między innymi bestsellerowej biografii Władimira Putina. My się słyszymy za tydzień. Do widzenia.